Unikatową pasję ma bieszczadzki strażnik graniczny Kamil Ślusarczyk, który znany jest z medialnego profilu Garaż PRL-u. Organizuje wyprawy swoim starym, niewielkim motocyklem WSK. W ubiegłym roku mówiliśmy o rajdzie dookoła Polski. Tym razem w towarzystwie żony wybrał się na południe Europy. Wrócił w ubiegłym tygodniu, a ja odwiedziłem go w jego garażu.
Odpocząłeś już?
Nie. Ani trochę. W tamtego roku, jak objechałem Polskę dookoła, zbierałem się miesiąc do kupy. Teraz myślę, że koło dwóch.
No to jeszcze chwilę poczekamy. Sprzęt widzę trochę jeszcze schlapany olejem, trochę błotem.
Powiem tak, ja tego sprzętu w życiu nie umyję. Z tego względu, że tyle błota na nim, ile jest, tyle oleju, tyle smarów, to już objechałem ile? 16 chyba państw. I będzie jeszcze więcej.
WSK 125. Taka czarna, charakterystyczna, z takim wysuniętym licznikiem. Mój brat miał taką i ja bym się obawiał jechać z Krosna do Rzeszowa tym motocyklem. A ty objechałeś ile kilometrów teraz?
Dokładnie w 22 dni. 18 dni samej było jazdy. Zrobiliśmy z Eluśką, z moją małżonką, 4789 kilometrów.
Poważne awarie jakieś były po drodze?
Jak zwykle, koło od przyczepki, tak jak w tamtego roku. Tylko tym razem 2, a nie 5. Po wyjeździe, po pierwszych 5 kilometrach, nawet do Ustrzyk nie dojechałem i podnóżek kierowcy się odkręcił. Także to był jakiś sygnał. Nie wiem, czy dobry, czy zły. Suma summarum jeszcze tak. W Hondzie 2 kapcie, a w WSC silnik się rozszczelnił i lało z niego, ale się uszczelnił. A, jeszcze klakson się spalił, bo Włoch na mnie trąbił, ja na Włocha trąbiłem i tak trąbiłem, trzymałem klakson, że nagle zgasł.
A to rozszczelnienie, mówisz, samo się naprawiło?
Tak, chyba nagarem zaszło i już ani deka. I dziwota, szczerze powiem, ponieważ jak z WS-ki kapie olej, to znaczy, że jest. A jak nie kapie, to znaczy, że może go nie być. Ja sprawdzałem i jest.
I dojechałeś, czyli musiał być naprawdę. Powiedziałeś z małżonką, bo małżonka jechała, ale małżonka jechała innym motocyklem.
Tak, jechała no już takim dość współczesnym, Hondą XL 125S z rocznika 94, czyli 10 lat młodszy motocykl niż mój i czym się jeszcze różnił, to był czterosów, a nie dwusów.
A twoja WS-ka to?
M06 B3, czyli tak zwany ponury żniwiarz.
Ponury żniwiarz, taki napis też jest na błotniku.
Tak, ludzie w internecie go tak nazwali i już tak zostało. I szczerze powiem, że nawet poza granicami jest rozpoznawalny, bo jak Polacy zobaczyli, no szacun, ponury żniwiarz.
No i do tej czarnej WS-ki czarna przyczepka, czego w oryginale oczywiście nie było. Ja pamiętam, że Jawy miały takie przyczepki jednokołowe.
Tak, to jest replika przyczepki PAW-40. Ona była montowana w Jawach i CZ-ach z lat 60. A ja tu, tak jak mówię zawsze, narychtowałem, przebudowałem ją i do WS-ki też funguje.
No ale opony padały.
Tak, padały. No nie powiem, że nie. 5 tamtego roku. Tego roku tylko 2. Jedna przeżyła 5,5 tysiąca kilometrów, a druga przez węgierskie drogi. Wytrzymała tylko niecałe 1200. Ale jeszcze by jechała, tylko drogi tam są strasznie takie, no nie za bardzo.
Ważyłeś tę przyczepkę? Ona przeszkadzała w jeździe?
Sama przyczepka z tym, co mam tam zawsze, takimi zapasowymi częściami, waży 20,1 kg. Czy przeszkadza w jeździe? Nie. Ani trochę. Nie odczuwam tego. Chyba że śruba mi się poluźni na przegubie, to wtedy tak fajnie kałaczę na boki. A jeszcze jak wieje wiatr boczny, to bardzo trzeba uważać, bo to tak jak tirem się jedzie, trochę wiatry boczne przeszkadzają.
A hamowanie? Nie popycha cię z tyłu za mocno?
Hamowanie, ja nie mam hamulców.
No tak, no WS-y trudno to nazwać poważnymi hamulcami.
Tak, są to spowalniacze. Ja się o tym przekonałem, zjeżdżając z jednej z najwyższych przyłęczy w Europie, czyli Passo de Stelvio, i jeszcze z jednej przyłęczy. Ona była na granicy włosko-francuskiej. I tu miałem taki problem, że jeszcze jak w WS-ce są jakieś hamulce, co się nazywa spowalniaczami, to jak te hamulce dostają wody, to znaczy, że wtedy już jest bardzo niedobrze, bo już w ogóle nie ma hamulców, naprawdę nie ma hamulców i ja raz pojechałem prosto, nie wyrobiłem się, dobrze, że była droga na wprost. Chciałem hamować czymkolwiek, ratowałem się nawet butami, to mogę pokazać, pięt w glanach nie mam, starły się po prostu.
Stara WS-ka, dwusów, kopci pewnie trochę, wzbudzaliście sensację po drodze?
Tak, wszędzie, praktycznie na każdym CPN-ie ktoś podchodził, patrzył się, co to za wynalazek, jeszcze z jakąś przyczepką. No dużo ludzi, naprawdę sporo ludzi, ale jeden był taki fajny przypadek, jak jechaliśmy już przez Szwajcarię i po drodze jechał motocykl. I jak się później okazało, to był Polak i on jechał cały czas już w stronę Polski i tak cały czas myślał, kurde, czy to była WS-ka, czy to była WS-ka. I tak myślał, przyjechał około 40 chyba kilometrów, zawrócił. I musiał sprawdzić, czy to WS-ka. W połowie Stelwio żeśmy się spotkali.
Zobaczył, że jednak WS-ka i co?
Aż złapał się za głowę. Gdzie ty jedziesz? A i jeszcze pamiętam taką sytuację też na tej przyłęczy między Włochami a Francją. Wyprzedziły nas dwa motocykle. To byli obywatele chyba Niemiec. I wiedzieli, że no, jest tylko jedna droga na tą przyłęcz. I na samej górze czekali, żeby zobaczyć, co to za potwór jedzie.
Żeby zobaczyć, czy dotrzesz.
Tak, czy dotrę. I no, byli w szoku. A jeszcze jak im pokazałem, że wiozę z sobą zapasowy cylinder, zapasowy wał i kupę części, to aż się za głowę złapali.
Na szczęście się nie przydały.
Nie przydały się, ale jak ja to mówię, spodziewać się niespodziewanego. Nic się nie przydało. No i git.
Skąd w ogóle pomysł i jak wyznaczałeś trasę?
Sugerowałem się moimi poprzednimi wyjazdami z małżonką, tylko że wtedy jeździliśmy ja Hondą CBR F4i, a małżonka Yamaha FZ6. I co powiem, w tamtego roku jeszcze na Rumunię pojechaliśmy, aby zobaczyć, jak to będzie się zgrywać, ile dziennie możemy wspólnie razem przyjechać. I właśnie tak przyjechaliśmy się tylko 4 chyba, nie 5 dni. 5 dni i summa summarum stwierdziłem, że te 320 km to jest ok. Spokojnie można naduszać. Jak się okazało, nie. Z tego względu, że po pierwsze górki, po drugie górki i po trzecie temperatura, która nas tego roku no, bardzo męczyła. Naprawdę bardzo nas męczyła.
Rozumiem, że po te 300 kilkadziesiąt kilometrów sobie odmierzyłeś i na liczbę dni, którą masz przeznaczoną na wyprawę, można było coś zaplanować.
To ruszyliśmy z Bieszczad, z Bieszczadowej Krainy i pierwszy dzień pod Liptowskimi Kularz. Następnie uderzyliśmy na Bratysławę Wilno, następnie Salzburg, Innsbruck. Tutaj było bardzo dużo przygotowań na wjazd na to Stelvio, na tą przełęcz. Następnie Sondrio, Mediolan, Nicea, przez Monaco, Genua, Pisa, Rzym. Cel główny mojej wyprawy, naszej wyprawy, czyli Monte Cassino. Następnie przez góry do Ancony. Później było San Marino, Wenecja, Lublana, Zagrzeb, Budapeszt, Miskolc i już dom.
Same piękne i znane nazwy. No ale my jesteśmy w strefie Schengen, nie było kłopotów z paszportami, nie ma problemów na granicach. A było coś, co cię zaskoczyło?
Co mnie zaskoczyło? Jazda po Włoszech. To jest w ogóle co innego i niewyobrażalne. Nie wymusisz, nie pojedziesz pod prąd, pod zakaz, to nigdzie nie pojedziesz. I także trzeba było się troszeczkę przestawić na tą jazdę, a przeważnie WS-ką. Wcześniej to jak jechaliśmy współczesnymi motocyklami, no to się wszystkich wyprzedzało, stało się pierwszym. Wiadomo, zielone, maneta i tyle. A tutaj to już tak nie za bardzo i także trzeba było uważać. Ale teraz trzeba się przystawić na tą jazdę polską. A z jakichś takich niemiłych rzeczy, co mnie zaskoczyło? Raczej nic. Węgierskie drogi. O, tu. Nie za bardzo one fungują.
Nie jeździliście oczywiście autostradami.
Bocznymi drogami, choć autostrady też się zdarzały. I już tutaj powiem szczerze, że nie żałowałem mojej Włoszczynie, bo i nawet, uwaga, uwaga, 70 na godzinę goniłem.
A to pędziliście po prostu jak wiatr.
Tak.
To był wyjazd z namiotami, czy miałeś zapewnione noclegi? Jak to miałeś zaplanowane?
Wszystko było rychtowane, tak jak ja to mówię, przez małżonkę i wszystko hotele. Wiedzieliśmy po prostu, że mamy przejechać z jednego punktu do drugiego. I czy by to trwało 5 godzin, a na pewno żadna podróż tyle nie trwała, nasz odcinek, to wszystko hotele musiały niestety być. A szkoda, bo popełniłem tutaj, planując tą trasę, bardzo dużo błędów. I na następny rok niestety trasę trzeba poprawić. Zdecydowanie.
Krótsze odcinki?
Nie tyle co krótsze odcinki, bo te 300 km dziennie spokojnie możemy przejechać przez 12 godzin. Wiem, że to, co niektórym słuchaczom może się wydawać trochę dziwne, ale 300 km przyjechać dziennie w Łeską to jest naprawdę mordęga. I do tego jeszcze, co jest ważne, warunki atmosferyczne. No tutaj gubiła nas, właśnie męczyła nas temperatura z tego względu, że jechaliśmy, dosłownie pół godziny trzeba było stanąć, woda, cukierki jakieś, coś słodkiego, żeby nie tracić przytomności i dalej pół godziny i znowu przerwa i przez summa summarum przez godzinę jazdy przejeżdżaliśmy czasami po 30 km tylko. Męczarnia, jednym słowem była męczarnia, ale to już wszystko się poprawi na następny rok, będzie git tym razem.
To następny rok gdzie?
Tak jak rozmawialiśmy tamtego roku, marzyła mi się Grecja i Ateny. W chwili obecnej to odchodzi i powiem tak, tego roku 4900, w następnym roku biorę pod uwagę dwie trasy, jedna 6100, a druga 6500 km. Powiem tylko i wyłącznie tyle, że celem naszej wyprawy w następnym roku będzie miejsce, gdzie kończył się Złombol. Ale gdzie, to nie powiem, bo nie chciałbym zapeszać.
Powiedziałeś, że to była mordęga czasami. To dlaczego planujesz kolejną wyprawę, skoro to jest taka męka straszna?
Dlaczego? Bo lubię jeździć WS-ką, lubię naduszać i no co powiem, każdy ma jakąś zajawkę, każdy ma jakieś hobby. Moim hobby jest właśnie jazda WS-ką. I dopóki będę mógł, to będę naduszał. A mam jeszcze jakiś tam życiowy cel taki obrany i tutaj, no tak jak ja to kiedyś powiedziałem, przed wjazdem na Stelvio, nie liczy się czas, w jakim ja pod to Stelvio wjadę, liczy się cel. Ja cel swój życiowy mam taki obrany na tą moją Włoszczynę, na Ponurego Żniwiarza i powoli dążę do niego.
To z ciekawych napisów, bo na motocyklu Ponury Żniwiarz, a na przyczepce Grand Prix Moto GP Monaco WSK 125 9.30 1.12. Co to jest?
O tak powiem. Wziąłem udział w wyścigu, pierwszym wyścigu na torze Monaco, w którym uczestniczyła WSK. Przed naszym przyjazdem, dwa tygodnie wcześniej, było Grand Prix Monaco, gdzie się ścigały bolidy Formuły 1. I ja stanąłem na starcie na torze w Monaco i przyjechałem się identyczną trasą jak te wszystkie bolidy i ustanowiłem swój pierwszy rekord.
Bo to jest tor uliczny.
Tak, to jest tor uliczny. W następnym roku najprawdopodobniej też wezmę udział w innym wyścigu, ale nie będę zdradzał gdzie.
9.31 i 12 setnych to w porównaniu z tymi bolidami, jaka różnica to jest?
7 minut ponad.
Kamil Ślusarczyk. Jakoś tak jest, że spotkania z nim zawsze napawają mnie optymizmem. Czekamy zatem na opisy kolejnych wypraw czarną WS-ką. Proszę poszukać w internecie garaż.prl-u. Pozostajemy w kręgu wyjazdów motocyklowych, ale teraz zjedziemy z asfaltu. W bieszczadzkich Myczkowcach spotkałem kilka dni temu dwóch offroadowców, którzy organizują ogólnopolski ruch wytyczania legalnych tras. Często słyszymy narzekania na motocyklistów hałasujących w terenie. Więc pytanie, gdzie tacy pasjonaci mają jeździć? Europejskim wzorem jest TET, Trans Euro Trail, wytyczone szlaki dla motocykli enduro, głównie po nieutwardzonych odcinkach. Fundacja RATS chce to mocno rozwinąć w Polsce.
Paweł Wabrzyk,
Piotr Such.
RATS. Rozszyfrujcie ten skrót.
Regional Adventure Trails, czyli tak naprawdę lokalne trasy turystyczne offroadowe. Trasy oczywiście takie, którymi możemy jeździć z poszanowaniem prawa legalnie.
No bo wasza idea to jest promowanie właśnie legalnej jazdy w terenie.
Tak, ale nie tylko. Chcemy jeździć legalnie, chcemy pokazać innym użytkownikom offroadu, że można jeździć legalnie, ale chcemy też wpływać na zwiększenie siatki dróg offroadowych do legalnej jazdy, chcemy poprawiać wizerunek motocyklisty, chcemy dużo rzeczy jeszcze zrobić dla offroadu i staramy się różnymi metodami to wszystko osiągnąć. RATS jako RATS istnieje od 2022-2023 roku, tam były początki tej instytucji. Pojawił się po tym, że udało się przejechać TETA całego. No i tak sobie pomyślałem, to co, to jest koniec offroadu w Polsce. To jak już objechałem TETA, to już nie jestem w stanie żadnej legalnej trasy znaleźć w necie i co. Zacząłem czytać o zasadach polskiego prawa, jak jeździć, o tego typu rzeczy. Ponieważ nie miałem za bardzo jakichś kontaktów, no to w efekcie po części wystartowałem w środowisku TETowym. Udało się zrobić pierwsze spotkanie, gdzie ustaliliśmy, że RATS będzie takim sposobem działania, że każdy motocyklista może skorzystać z tego, co RATS posiada, ale musi coś od siebie dać dla RATS-a. Czyli to nie jest na zasadzie takiej, że nic mnie nie interesuje, biorę i już, tylko chcesz mieć trasy innych, zrób jedną trasę, wrzuć do wspólnego worka i będzie można wówczas z tej trasy skorzystać. Czyli bardzo prosta idea. Jestem z województwa świętokrzyskiego, przejeżdżam tutaj, ktoś przygotował tutaj trasę, ja sobie nią pojadę, wiem, że legalnie mogę pojechać. Jeżeli ta osoba stąd chce pojechać do Świętokrzyskiego, analogicznie w ten sam sposób, jedzie trasą fajną, przygotowaną na legalu.
Co to znaczy przygotowaną? Wy sprawdzacie, czy to jest teren prywatny, czy to są lasy państwowe? Jak to wygląda?
Przede wszystkim zaczynamy od wyznaczenia trasy, czyli obieramy sobie kierunek, w jakim chcielibyśmy pojechać w naszym regionie. Powiedzmy, jest to wschód. Odpalamy aplikację GoADV. Tak jak w geoportalu, zaznaczamy sobie warstwy. Lasy państwowe, parki narodowe, tereny nielegalne objęte jakąś ochroną. Tych warstw jest wiele. Zaznaczamy sobie to wszystko nam się podświetla różnymi kolorami i jesteśmy w stanie ominąć wszystkie te miejsca, w których moglibyśmy się narazić na jakiś mandat, ewentualnie zakłócić spokój przyrody i tak dalej. Jest to dla nas bardzo ważne. Gdy już wytyczymy taką trasę, ważna sprawa, trzeba ją objechać rozsądnie, zrobić parę zdjęć, opisać i wtedy, jeżeli ją sprawdzimy jeszcze po takim objechaniu, bo czasami zdarza się tak, że na mapie wygląda to zupełnie inaczej, w rzeczywistości wygląda to inaczej, poprawiamy taką trasę, sprawdzamy jeszcze raz i jesteśmy w stanie ją udostępnić dla szerszego grona, tak? Ja sprawdzam u siebie w Świętokrzyskim, ktoś sprawdza u siebie w Podkarpackim i na takiej zasadzie zaufania wiem, że ja jadę na Podkarpackie i przejeżdżam sobie bezpiecznie, legalnie, z poszanowaniem prawa, natury, nikomu nie szkodzę. Każdy jest zadowolony.
To ilu macie w tej chwili motocyklistów, którzy weszli w ten system?
Tutaj praktycznie mamy takie cztery główne role, zaraz opowiem o motocyklistach. Mamy rolę autora takiej trasy, mamy rolę kartografa, który weryfikuje poprawność takiej trasy na mapie i mamy rolę zwiadowcy, który po prostu dostaje tą trasę i jedzie. Najfajniejsza rzecz, przejechanie. Oraz osobę, która to po prostu potem spina razem i umieszcza gdzieś na portalu. Natomiast jeżeli chodzi o ilość motocyklistów, to na Facebooku mamy około 7 tysięcy obserwujących. Trasy przygotowuje około 1500 osób. Na poziomie całego kraju, tak mniej więcej. Tras mamy około 140 tysięcy kilometrów, czy to legalnych, czy w przygotowaniu, czyli wszystkich tras wyznaczonych przez ludzi z całej Polski.
Jesteśmy w Byczkowcach, gdybym tutaj siadł na motocykl, to znajdę już w waszym zasobie trasy poza asfaltem, którymi mogę dojechać do swojego Rzeszowa?
Myślę, że tak. Bardziej bym precyzyjnie powiedział w swoim regionie, czyli Świętokrzyskim, bo tam znam trasy, tutaj jestem nowy. Natomiast w każdym województwie mamy sporo różnego rodzaju tras. Żeby dostać taką trasę, trzeba się do RATS-ów zapisać i przygotować własną trasę i wówczas zostaje się pulę wszystkich innych tras, które przygotowali inni motocykliści, gdyż to jest taka zasada, że dzielimy się tym, co mamy. Coś trzeba wrzucić do wspólnego worka, żeby coś z niego wyciągnąć. Natomiast jeżeli ktoś jest nowy, zapisuje się, ma tam jakieś, nie wiem, 2-3 miesiące, kiedy ma na rozruch, dostaje swoje województwo, może sobie pojeździć, zobaczyć, jak to wygląda, czy mu to pasuje, czy nie. Jeśli mu to pasuje, to zrób własną trasę, podziel się swoim czasem, swoim wysiłkiem, daj coś od siebie dla innych.
Jak jeździcie już po tych trasach, tych przygotowanych przez innych motocyklistów, to pojawiają się jakieś problemy? Okazuje się, że nie wiem, jakiś prywatny teren, ktoś wygraża wam, bo wjeżdżacie nie tam, gdzie trzeba.
Z rzadka mamy sytuacje takie, że ktoś wygraża. Teraz jesteśmy w trakcie objazdu takiego offroadowego Polski, czyli jedziemy od Świętokrzyskiego, obszar Śląska, Dolnego Śląska, potem do góry Poznań, Gorzów, Morze, Elbląg, prawo, Białystok, Suwałki i w dół. I powiem panu, że w trakcie tego objazdu nie spotkaliśmy się z żadną sytuacją taką, żeby ktoś nam wygrażał. To aż tak.
Na odwrót spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem wśród ludzi, dlatego że jeżeli widzimy kogoś na koniu, gasimy motocykle, machamy ręką, można przejechać. Kurczę, dziewczyny na koniach też nam odmachują. Każdy jest zadowolony, wysyłamy tą pozytywną energię dalej. Te dziewczyny, które przejadą dalej na tych koniach, może wrócą do domu z fajną, pozytywną energią, przekażą ją dalej i to jest główny cel, żeby napędzać się pozytywnie jak najwięcej.
No tak, ale to jest kwestia już kultury jazdy.
Tak, i nad tym też pracujemy, wdrażamy, uczymy też uczestników, którzy dołączyli do nas na Radsomani. Tak jak Piotrek wspomniał, pokonaliśmy już ponad 3000 km. Dołączali do nas ludzie, którzy mieli naprawdę małe pojęcie o tym, jak można jeździć, jak się należy zachować, jak wytyczyć te trasy i nagle okazuje się, że kurczę, to jest naprawdę proste. Nie trzeba tutaj jakiejś filozofii i można to robić fajnie i się cieszyć z tego i nie narażać się na mandaty czy na jakieś przykre sytuacje.
Jak to często u nas bywa w kraju, część ludzi potrafi jeździć kulturalnie, a część ludzi po prostu będzie za szybko jeździła przez obszary tam zabudowane i być może na jakimś kole czy coś takiego. Podsumowując, my staramy się jeździć na zasadzie takiej, że jeżeli jedziemy, widzimy, ktoś idzie, to zwalniamy, staramy się nie nakurzyć, staramy się pozdrowić daną osobę. Jeżeli jest jakaś sytuacja problematyczna, to zatrzymujemy się, ściągamy kask, rozmawiamy, staramy się wytłumaczyć dlaczego, co robimy i powiem panu, że naprawdę ja miałem kilka sytuacji takich, że ktoś się denerwował, ale jak zacząłem rozmawiać, wytłumaczyłem, że to jeżeli pan sobie nie życzy, to my tutaj nie będziemy wjeżdżali, tutaj mamy taką aplikację, zaznaczymy pana fragment, bo też w naszej aplikacji możemy zaznaczyć, że na przykład właściciel danego terenu nie życzy sobie, żeby tutaj ktoś przejeżdżał, w związku z tym zaznaczamy taki fragment i ten fragment jest po prostu pomijany przy następnym budowaniu tras, tak żeby nie żyć w niezgodzie z mieszkańcami danych regionów, bo to nie o to chodzi. Raczej chcemy pokazać, że motocyklizm i ta turystyka po drogach nieutwardzonych jest fajną turystyką, normalną i ci ludzie, co są w kaskach, to też są zwyczajni ludzie, którzy potrafią się uśmiechnąć i powiedzieć dobre słowo i się ładnie zachować.
I okazuje się, że tak naprawdę jest gdzie jeździć.
Jest gdzie jeździć, to prawda. Polska jest piękna, mamy piękne tereny i przyrodę, o którą warto dbać.
To na koniec ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Gdzie ten worek z tymi legalnymi trasami macie?
RADS. Myślę, że Google wpisujemy RADS i każdy może się tam zapoznać. Posiadamy też aplikację Go ADV, dzięki której możemy planować sobie legalne trasy, ale trzeba poświęcić te 15 minut, zapoznać się z instrukcją, no i zrobić to samemu.
I w drogę.
I w drogę, dokładnie. Także zapraszamy do współpracy i zależy nam na tym, aby jeździć legalnie, na tym, aby motocyklizm jako taki po drogach nieutwardzonych był pozytywnie postrzegany. I naprawdę, jak organizujemy różnego rodzaju rajdy, to większość radcowiczów zachowuje się na drodze tak, jak należy, pozdrawia, zatrzymuje się. To jest pozytywne i widać to, że ten nasz sposób jazdy, ten przekaz coraz bardziej i coraz częściej jest podchwytywany przez innych motocyklistów, gdyż ludzie przeważnie chcą być przyjaźni i nie chcą mieć jakichś problemów z różnego rodzaju służbami.
Dodam, że jak podają radsi, w Polsce rejestruje się co roku 100 tysięcy motocykli, z czego według ich szacunków co piąty to pojazd do jazdy w terenie. Zapotrzebowanie na trasy jest więc ogromne.
Na koniec mam dla Państwa zaproszenie. W sąsiedztwie naszej rozgłośni w Zamkowej Fosie przez 2 dni królować będą samochody. Nie będą się tam oczywiście ścigać, a tylko pięknie wyglądać. O planowanej na sobotę i niedzielę wyjątkowej wystawie rozmawiałem z Marcinem Wójtowiczem. Zanim opowiemy o szczegółach tej imprezy, ona ma dość specyficzną nazwę. Jak to się czyta?
Da Freaks Meet, stąd pochodzi nazwa, bo ta impreza odbywa się cyklicznie od wielu lat. Także czyta się to Da Freaks, z Z na końcu, od motoryzacyjnych freaków. Natomiast ten cykl imprez, które odbywają się w Fosie Zamkowej, nazywa się stricte Chillin' Low, czyli niskie chillowanie, tak bym to nazwał, ze względu na wysokość zawieszenia tych samochodów, więc niski chillout, tak bym to powiedział, po polsku, ale lepiej brzmi po angielsku zdecydowanie.
Nie można było powiedzieć po prostu wystawa niezwykłych samochodów?
Myślę, że nie, bo za tą nazwą kryje się też wiele właśnie innych rzeczy, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, kulturę i klimat, który budujemy. No i chcieliśmy, żeby było to spójne, bo proszę sobie wyobrazić nazwę Da Freaks, wystawa niezwykłych samochodów. Myślę, że nie brzmiałoby to tak dobrze jak w tym momencie. Także Chillin' Low zostaje i przykleiło się do tej imprezy w Fosie, bo jest to już 5. edycja.
Jakie to będą samochody?
Będą to samochody tuningowe. Ale samochody, gdzie największy nacisk stawiamy na nurt estetyczny. To znaczy są to samochody, które przechodzą rygorystyczną selekcję spośród wszystkich aut, które zgłaszają się na imprezę. Więc są to samochody przebudowane kompleksowo, przede wszystkim niskie i w nurcie tak zwanego stensu, czyli gdzie liczy się dopasowanie do siebie wszystkich elementów, przede wszystkim felgi i karoserii. Tak zwany fitment, ale nie tylko. Zwracamy uwagę na cały walor estetyczny samochodu i jego spójność. Ale niskość zawieszenia ma tutaj też dużo do powiedzenia.
Pamiętam poprzednie edycje, to pojawiały się bardzo różne marki. Od Trabanta po luksusowe, można by powiedzieć, Mercedes.
I na tej edycji będzie dokładnie tak samo. Z tym, że to wydarzenie, jego 5. edycja będzie odbywała się aż 2 dni. Także furki zostają na noc w Zamkowej Fosie z ochroną. Ale też będą wszelakie różne marki. Od maluchów po Mercedesy.
Takie przerobienie samochodu pod kątem estetycznym, tak? Nie chodzi o osiągi, tylko po prostu
zgadza
ma być ładnie.
Się, ale wiele z tych aut osiągi również ma wspaniałe. Tutaj wspomniał pan o Trabancie. Ten Trabant jest nie tylko estetycznie przebudowany, ale również mechanicznie jest przebudowany. Ten, który pojawił się w zeszłym roku. I wiele aut, które przyjeżdża, jest przebudowywanych kompleksowo, czyli jest tuningowanych kompleksowo. Nie tylko pod względem estetycznym, wizualnym, ale również mechanicznym. Zresztą, żeby uzyskać niektóre walory estetyczne, wymagane są też przeróbki mechaniczne. Przede wszystkim związane z zawieszeniem układem jezdnym samochodu. Ale tak jak wspomniałem, wiele tych aut również po otwarciu maski nie tylko wygląda świetnie, ale jeździ świetnie i brzmi również świetnie.
A skąd te samochody się biorą? Skąd one przyjadą do Rzeszowa?
Z różnych miejsc w Polsce i to jest właśnie piękne, że impreza została ochrzczona jako najbardziej chilloutowa impreza motoryzacyjna sezonu. A propos tutaj nazwy, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. I auta przyjeżdżają z różnych stron Polski.
Ile tych pojazdów będzie?
Wyselekcjonowanych pojazdów jest około 60, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy nadzieję, że wszystkim uda się dojechać. Wiadomo, że zdarzają się różne przypadki, ale liczymy, że około 60 pojazdów zgromadzimy na Fosie. Na Fosie i tak naprawdę na Alei Kasztanowej, dlatego że udało nam się również zamknąć część tej ulicy na potrzeby tej imprezy.
W sobotę i niedzielę.
Tak, w najbliższą sobotę i niedzielę, dokładnie.
Start o godzinie?
Oficjalnie 14 w sobotę i o 9 w niedzielę. Do ostatniego gościa.
I dodajmy też do tego, że to jest darmowa impreza?
Tak. Impreza jest otwarta dla całych rodzin, także można przyjść z dziećmi, z czworonogami, z przyjaciółmi, można przyjechać rowerem, przyjść na piechotę.
I dodajmy, motoryzacja to nie jest jedyny element.
Nie, motoryzacja to nie jest jedyny element. Będzie dobre jedzenie, będą wspaniali ludzie, będzie fajna, bujająca muzyka. W sobotę mamy naszego sprawdzonego i wiernego DJ-a Dobrego Vibe'a. W niedzielę będzie DJ MRK, także troszeczkę truskulowych bitów, troszeczkę groove'u, troszeczkę takiej muzyki, nazwijmy to chillafowej, bardzo delikatnej. Co ciekawe, w niedzielę, żeby było bardziej chilloutowo, o 9 sesja jogi wśród aut. i parę jeszcze innych niespodzianek, które kryją się za hasłem Build the Vibe, ale wszystkiego nie chcę zdradzać, także dużo się okaże na samej imprezie, którą tak naprawdę organizujemy własnym sumptem, bo nie jest to impreza sponsorowana.
To czekamy tylko, żeby pogoda dopisała.
No, mamy nadzieję. Zamówiona i prognoza pokazuje, że wszystko będzie dobrze, także musi być dobrze. Na pewno będzie świetnie.
Przekonywał Marcin Wójtowicz. Przypomnę, Fosa Zamku w Rzeszowie, sobota i niedziela. To wszystko, co przygotowałem dziś w programie. Janusz Jaracz, do usłyszenia.